Witam was bardzo serdecznie, drogie siostry i drodzy bracia. A teraz przejdziemy do kontynuacji naszego tematu. Przypominam, bracia i siostry, że wróciliśmy po jakiejś przerwie do rozważania darów Ducha Świętego. I ostatnio zastanawialiśmy się, analizowaliśmy dar prorokowania. A dzisiaj chciałbym przejść do trochę takiego tajemniczego daru, o którym się w zasadzie rzadko mówi, bo też niewiele Pismo Święte na jego temat mówi. Jak zauważyliście, na temat języków dość sporo mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian i nie tylko. Jak zauważyliście, na temat prorokowania dość dużo mówi apostoł Paweł zarówno w pierwszym liście do Koryntian, jak i w innych, a zresztą w całej Biblii mamy mnóstwo przykładów, mamy mnóstwo proroków, których życie i służbę możemy śledzić. Natomiast jeśli chodzi o dar, który dzisiaj będziemy omawiać, to jest taki trochę tajemniczy dar. Mianowicie będziemy dzisiaj mówić na temat daru rozpoznawania duchów. Jest taki dar, występuje on w pierwszym liście do Koryntian. Proszę, może najpierw sprawdźmy, czy rzeczywiście taki dar występuje. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział i wiersz 10. Paweł pisze tu tak. Jeszcze inny dar czynienia cudów, a więc wymienia dary od wiersza 8, ale nie będziemy tego robić, bośmy to już wielokrotnie robili. Jeszcze inny otrzymuje dar czynienia cudów, inny dar proroctwa. I teraz pojawia się właśnie ten dar. Inny dar rozróżniania duchów. Inny dar rozróżniania duchów. Pojawiają się co najmniej dwa albo trzy pytania. Po pierwsze, czy jest to ważny dar? Przecież tylko raz apostoł o nim wspomina. Wiemy, jak ważny jest dar prorokowania. Mówiłem o tym poprzednim razem. Wiemy, jak ważny jest dar języków. Mówiłem o tym wielokrotnie. Nikt z nas nie wątpi w ważność darów, bo one występują w liczbie mnogiej, darów uzdrawiania. Nikt z nas w to nie wątpi. Ale czy dar rozróżniania duchów albo rozpoznawania duchów jest ważny? Czy jest ważny ten dar? Chcemy na wstępie to przeanalizować. Niech nikt nie odnosi wrażenia, że skoro tylko raz jest on wymieniony, to znaczy, że jest on pośredni, nieważny, drugorzędny. Chcemy to przeanalizować, biorąc inny punkt widzenia pod uwagę. Spójrzmy do pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 1 wiersz. Oto co pisze Jan. Co pisze Jan? Umiłowani, ukochani, drodzy, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Tu nie chodzi tylko o fałszywych proroków. Z Pisma Świętego wynika, że mogą być fałszywi apostołowie. Prawda? I chwalony jest zbór w Efezie, że badał i stwierdził, że pojawili się fałszywi apostołowie. Mogą być fałszywi nauczyciele. Mogą czy nie mogą? Mogą. I Pismo Święte wielokrotnie nas przed nimi ostrzega. A więc mogą być i fałszywi ewangeliści, mogą być fałszywi nauczyciele, mogą być fałszywi apostołowie, mogą być fałszywi prorocy, a więc mogą być różne opcje fałszywości. fałszu. No i teraz jest problem, pojawia się problem. Pojawia się, kochani, problem. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ktoś chce zrobić fałszywy banknot, to jak go robi? Tak, żeby się rzucało w oczy? Nie. Ten fałszywy banknot wygląda praktycznie tak samo jak oryginał. Jakiś szczegół niewielki różni go od prawdziwego. I podobnie rzecz się ma z tymi wszystkimi fałszywkami, fałszywymi apostołami, fałszywymi nauczycielami, fałszywymi prorokami, fałszywymi kaznodziejami i tak dalej. To jest wszystko tak blisko, tak bardzo podobne do oryginału, wszakże oryginałem nie jest. Dlatego ci wszyscy fałszywi przychodzą najczęściej w sposób zakamuflowany, sekretny, ukryty. Wchodzą w taki sposób i tak się zachowują, aby nie być do czasu rozpoznanymi. Aby się lud Boży nie zorientował, że to nie jest owca. Aby się lud Boży nie zorientował, że to jest fałsz. I bardzo często jest tak, że gdy się zorientuje, to jest już za późno. Już został zraniony, już kły, szpony tego wilka wbiły się w jego duszę i już jest praktycznie za późno. Zauważcie, co na ten temat mówi przede wszystkim Pan Jezus i co mówi apostoł Paweł. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, w 15 wierszu mówi tak. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, wiersz 15. Mówi tak. Strzeżcie się, zważajcie, bądźcie czujni. Strzeżcie się fałszywych. No, Pan Jezus tu precyzuje, mówiąc o prorokach. Ale jak mówię, to można poszerzyć nie tylko o urząd proroka czy służby proroka. Bo jak mówię, inne miejsca Pisma Świętego poszerzają to, mówiąc o apostołach, nauczycielach, ewangelistach. Strzeżcie się więc fałszywych, na razie się na tym zatrzymajmy, którzy, i dalej, przychodzą do was w jakim odzieniu? Owczym. Oni nie przychodzą z podniesionymi wargami, by szczerzyć zęby, by objawiać swoją fałszywość, by objawiać swoją drapieżność, swoją niegodziwość, ale przychodzą jak potulne baranki. Przychodzą w owczych skórach, owcza skóra, ale de facto wewnątrz są kim? Drapieżnymi na dodatek wilkami. Drapieżnymi wilkami. A więc fałsz ma to do siebie, że się nie ujawnia. O, gdyby tak diabeł się ujawnił Ewie w ogrodzie Eden i powiedział: ja jestem. Ale popatrzcie, on przyszedł tak potulnie, łaskawie, schlebiając Ewie, rzucając przynętę, i Ewa dała się zwieść. A nie tylko Ewa, bo przecież Biblia jest pełna opisów osób, którzy połknęli tę przynętę wroga. Ktoś słusznie zauważył, ja chyba to ma rację, to jest racją, że wilk pojawia się zawsze tam, gdzie są owce. A więc jeśli są owce, to należy się spodziewać również i wilka. Wilk nie idzie gdzieś tam, gdzie nie ma owiec. I ten duchowy wilk w owczej skórze pojawia się tam, gdzie są owce. A kim są wierzący ludzie? Pan Jezus mówi, że są owcami. A więc owce muszą brać to pod uwagę. Muszą być świadome, że skoro one tam są, to może się pojawić wilk. Już parę razy akcentowałem, że nie byłoby fałszywych dolarów, gdyby nie było prawdziwych dolarów. Nie byłoby podróbek, gdyby nie było prawdziwości, prawdy. I w związku z tym wilk pojawia się tam, gdzie są owce. I ktoś słusznie też zauważył, że wilk, i tu bardzo was proszę o uwagę, wilk ma tendencję, skłonności porywać chore sztuki ze stada, osłabłe sztuki ze stada, te, które odstają od stada. I jest to taka naturalna selekcja. Chora owca podlega atakowi przez drapieżnego wilka. Chory członek zboru, duchowo chory, odstający od zboru, wkrótce stanie się ofiarą wilka w owczej skórze. Owcy z naturą wilka. A więc, drogie siostry i drodzy bracia, jak rozpoznać? W jaki sposób rozpoznać, że to nie jest wilk, że to nie jest owca, ale wilk? W jaki sposób poznać, że to nie prawda, ale fałsz? Że to nie prawdziwy posłaniec, ale fałszywy? W jaki sposób poznać, skoro naprawdę niewiele cech go odróżnia od prawdy? Idźmy dalej. W drugim liście do Koryntian. W drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, apostoł Paweł dalej ten temat kontynuuje, dalej ten temat wyjaśnia. W 11 rozdziale, od 13 wiersza w drugim liście do Koryntian. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, od 13 wiersza. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami. Więc okazuje się, że są fałszywi apostołowie. Fałszywymi pracownikami, zdradliwymi, którzy tylko przychodzą, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, a koniec ich jest, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. A więc apostoł Paweł tu też kładzie mocny nacisk na to, że między prawdą a fałszem jest bardzo niewielka różnica, że ta granica przebiega gdzieś, jest bardzo cienka, bardzo wąska, że trudno się jest niekiedy zorientować, czy jest to fałsz, czy jest to prawda, czy jest to prawdziwy, czy to jest fałszywy sługa, ponieważ przybierają postać apostołów Chrystusowych. Już zupełnie niepokojący jest wiersz 14, gdzie jest powiedziane, że szatan przybiera postać anioła światłości. No kochani, jak byśmy zareagowali, gdyby oto przy drodze, po której idziemy, stanęła postać w postaci anioła światłości? Przylecielibyśmy do zboru i opowiadali, jakie to mieliśmy nadzwyczajne, duchowe przeżycie. Bośmy widzieli anioła światłości, anioła. Jestem przekonany, że większość zboru patrzyłaby z niesamowitym zainteresowaniem. Ta siostra widziała anioła. Jutro cała Polska by o tym wiedziała. Ale czy ta siostra albo ten brat byłby zdolny w tym samym momencie pomyśleć, jaki to był anioł? Skąd się wziął? Kto go posłał? Prawda? No, tego prawdopodobnie już by nam brakło. Albo wielu ludziom by brakło. No więc jak poznać, czy to jest prawdziwy anioł, czy to jest fałszywy anioł? Czy to jest owca, czy to jest wilk? Czy to jest prawdziwy apostoł, czy to jest fałszywy apostoł? Czy to jest prawdziwy nauczyciel, czy fałszywy? Po czym poznać? Może jeszcze zanim powiemy, po czym poznać, to najpierw powiedzmy sobie, po co oni przychodzą. Ci malowani, fabrykowani, fałszywi aniołowie, fałszywi nauczyciele, fałszywi apostołowie. Po co oni przychodzą? Zapytajmy o to Najwyższy chyba po Jezusie, autorytet Nowego Testamentu. A jest z nim niewątpliwie apostoł Paweł. I oto w swoim pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział i potem 2 list do Tymoteusza, także jeszcze potem na to dojdziemy do tego, po czym poznać. A tu czytamy tak, w 4 rozdziale, w 1 wierszu i w 2 wierszu. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Więc jaki jest podstawowy cel przychodzenia tych duchów zwodniczych, na które apostoł Jan każe nam zwracać uwagę? Zwodzić, zwieść, odprowadzić od prawdy, zwieść. I Paweł mówi, że tak, no niestety z bólem stwierdzam, że niektórzy odstaną od prawdy i dadzą się zwieść. Zważajmy, bracia i siostry. Nie bądźmy pochopni, nie bądźmy lekkomyślni, bo diabeł krąży jak lew ryczący właśnie po to, żeby zwodzić, zwieść, odwieść od prawdy. Popatrzmy także na przestrogę Pana Jezusa zawartą w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, a w wierszu 5. Pan Jezus tu mówi o czasach ostatecznych, a więc o tych czasach, w których my żyjemy. I zwróćcie uwagę, czym się te czasy będą między innymi charakteryzować. Będzie tamto. Pan Jezus wymienia. Ale na samym wstępie w wierszu 5 mówi tak. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim. Oni nie przyjdą, ja przychodzę w imieniu Buddy. Oni nie będą mówić, ja przychodzę w imieniu Allaha, ale będą przychodzić w imieniu Jezusa. To, że ktoś powie, że przychodzi w imieniu Jezusa, to jeszcze nie znaczy, że jest prawdziwym apostołem. To nie znaczy, że jest prawdziwym nauczycielem. Bo popatrzcie, celem przyjścia tych fałszywych jest, żeby Jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Celem ich przyjścia, nawet z powołaniem się na Chrystusa, na imię Jezus, jest to, aby zwieść. Aby zwieść. Więc w związku z tym jeszcze może dodajmy do tego wypowiedź Pana Jezusa zawartą w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 10 wierszu, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, w jakim celu przychodzą ci fałszywi, przez oczywiście nieprzyjaciela posłani, odziani w owcze skóry, przyobleczeni w postać aniołów światłości. W jakim celu przychodzą? Już mówimy o tym, żeby zwieść. A Pan Jezus to jeszcze zgłębia, mówiąc w 10 rozdziale, w 10 wierszu, tę znaną wypowiedź. wypowiadając tę znaną wypowiedź. Złodziej, a ma tu na myśli diabła, który posługuje się różnymi sposobami, najczęściej ludźmi. Złodziej przychodzi tylko po to, tylko po to, akcentuję, tylko po to. Jemu nie przyświeca inny cel. Tylko po to przychodzi, aby kraść, zażynać, wytracać, a więc zwieść, wytracać. Jak bardzo musimy być czujni, jak bardzo musimy być ostrożni. No ale wracamy do pytania, jak rozpoznać? Nie radzę wilka w owczej skórze dotykać, bo pogryzie, ugryzie, ale mimo to trzeba go rozpoznać. Jak go rozpoznać? No więc w zasadzie Biblia podaje nam dwa sposoby poznawania. Dwa sposoby poznawania. Jakież to są te dwa sposoby postępowania? Musielibyśmy wrócić do słowa, które już czytaliśmy, ale ten fragment akurat pominęliśmy. Mateusz 7, 15. Bo w wierszu 15 Pan Jezus mówi o owcach, o wilkach, o owczych skórach. Inaczej mówiąc, o owcach z naturą wilka, z drapieżnością i tak dalej. I po czym poznać? Wiersz 16 mówi, po czym w zasadzie możemy poznawać. Po ich owocach, inaczej mówiąc, po ich życiu poznacie ich. Więc, kochani, nigdy się nie zachłystujmy tym, że ktoś pięknie mówi. Antychryst też będzie pięknie mówił. Pociągnie swoją zwodzicielską mocą, swoją zwodzicielską mową cały świat. A więc nigdy nie zachwycajmy, to znaczy bądźmy wdzięczni, ale nigdy nie dajmy się złapać na lep i mówić, ale pięknie mówił. To pewnie jest wysoce duchowy sługa Boży. Nie mowa. Nigdy nie dajmy się złapać na schlebianie. Bo jeśli kogoś wróg chce zwieść, to mu schlebia. Wiesz co, w tym zborze to ty jedynie jesteś. A ci reszta, a zwłaszcza ten pastor, mówi tak, schlebia tak, po to, żeby zyskać sobie zwolenników. Może ktoś przyjść i mówić, ci starsi do niczego ze zboru, ale wy młodzi jesteście przyszłością narodu. I wbija klin między starsze, odchodzące pokolenie i młode. I wtedy młodzi zaczynają z pogardą patrzeć na starszych, bo uważają ich za zbędnych, obciążenie zboru. Może być odwrotnie. Może być odwrotnie. Ja znam i takie przypadki, że schlebiano starszym. Wy tylko i wy. I tylko wy. Młodzież. No i w ten sposób wbija się klin. Muszę powiedzieć, że diabeł ma nieograniczoną ilość możliwości. A więc po ich owocach poznajcie ich. Może jeszcze inne miejsce. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. I tu w trzecim rozdziale czytamy o czymś, no, co związane jest z naszym tematem. A to wiedz, że w dniach ostatecznych, a więc w tych czasach, w których my żyjemy, nastaną trudne czasy. Na czym te trudne czasy będą polegać? O, jest tu wymienionych wiele cech ludzi czasów ostatecznych. Powiedzcie, z którym się nie zetknęliście jeszcze, nie spotkaliście, no to mam dla was wiadomość, zetkniecie się ludźmi z tymi cechami. Jakie to są cechy? Ludzie bowiem będą samolubni. Spotkaliście takich ludzi? Na pewno. Chciwi, gotowi zedrzeć skórę z drugiego, aby tylko samemu się wzbogacić, albo jeszcze coś posiąść. Spotkaliście takich? Chełpliwi! Ja. Pyszni. Bluźnierczy. No, tego tutaj nie ma. U nas takich nie ma. Rodzicom nieposłuszni. Nie, u nas wszyscy są posłuszni. Niewdzięczni. Bezbożni. Bez serca. Nieprzejednani. Przewrotni. Niepowściągliwi. Okrutni. Niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy. Zuchwale, nie chcę każdego analizować, bo to nie jest mój temat. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga. Ale chciałbym zwrócić uwagę na wiersz czwarty, na wiersz piąty. Do niego zdążałem. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Chciałbym, żebyście zauważyli takich ludzi. Pobożny. Tak, klęczy przed figurą. Dalej ja już nie dopowiadam. Pobożny. Do kościoła uczęszczający. Wypełniający wszystkie nakazy danej religii. Nie wymieniam tu żadnej. A więc pobożny, ale ta pobożność sprowadza się tylko do pozoru. A więc to nie jest prawda. To nie jest prawda. To jest udawanie. To nie jest prawda. Ja już kiedyś tu mówiłem, że Moody, ten znany ewangelista, ubiegłego wieku, przechodził kiedyś i widział, że dwoje, chłopiec i dziewczynka się bawią. I w pewnym momencie ta dziewczynka mówi do tego chłopca: ożeńmy się. A chłopiec mówi: no, my jeszcze jesteśmy mali, my jesteśmy jeszcze dziećmi, my nie dorośliśmy. A dziewczynka mówi: ale to tak na niby. Będziemy rodzicami tak na niby. Iluż jest uczęszczających do kościołów chrześcijan na niby. No bo sąsiedzi widzą, że już drugi tydzień nie idę do kościoła, więc trzeba pójść. O, ja nie mogę się stać fanatycznie miłującym Jezusa, bo co ludzie powiedzą? A więc na niby. Co jest cechą charakterystyczną tych ludzi, którzy na niby są chrześcijanami? Wiecie co? Ich życie, ich nieprzemieniona natura poświadcza albo zaprzecza mocy Bożej. Bo gdyby tak naprawdę byli wierzącymi i nie zaprzeczali Bożym możliwościom, to ich życie zostałoby przemienione, zmienione. To ludzie mówiliby: to jest zupełnie inny człowiek. A jeśli mówią: taki sam, jaki był, taki jest, to znaczy, że ten ktoś zaprzecza, że Bóg ma możliwość zmienić jego życie. Prawda? Cisza zaległa. Tak, bo nasze życie powinno poświadczać, że Bóg ma moc i to moc aż taką, żeby zmienić nasze życie. A jeśli to się nie stało, to nasze życie jest zaprzeczeniem mocy Bożej. Bo moc Boża przede wszystkim chce przemienić tamtego, ale nade wszystko moje życie, nasze życie. Jeśli to nie następuje, no to, kochani, coś nie jest tak, to jest to na niby. Bądźmy chrześcijanami na niby. No więc po czym poznać tych, rozróżnić tych fałszywych od tych prawdziwych? Po ich uczynkach, po przemianie ich natury, po tym, czy są, czy życie ich zostało przemienione dzięki mocy Bożej, czy też nie. A więc po tym się poznaje. To jest po pierwsze. To jest najlepszy wskaźnik. Barometr, termometr na to, żeby nam pokazać, kim są ci, którzy przychodzą. No, ale oprócz tego właśnie Bóg udzielił Kościołowi swojemu jeszcze innej możliwości. Jakiej? Dar rozpoznawania duchów. No właśnie, po to jest potrzebny dar rozpoznawania duchów. Powiemy, ważny jest dar prorokowania, absolutnie, bo on zbór buduje. Powiemy, ważny jest dar języków, bo on nas buduje. Ważny jest dar uzdrawiania, bo on przychodzi z pomocą chorym ludziom. Ale jakżeż ważny jest dar rozeznawania duchów, skoro ich tak wiele fałszu wyszło na świat. Jakżeż ważny, prawda? Ważny. Bardzo ważny. Bardzo ważny. I ktoś słusznie powiedział, że powinniśmy się modlić o wszystkie dary. Ale w tych trudnym czasie fałszywości, kiedy wiele fałszywości wyszło na świat, powinniśmy się także modlić o dar rozeznawania, rozpoznawania duchów. Żebyśmy mieli to wewnętrzne świadectwo, czy jest to prawda, czy jest to fałsz. Bo pamiętajcie, jeszcze raz podkreślam, fałsz przychodzi po to, żeby zwieść. Diabeł rzuca przynętę, aby zwieść. Nie prorokuję w tej chwili. Nie prorokuję, ale jestem świadomy, że im bardziej będzie się przybliżać powtórne przyjście Pana Jezusa, tym trudniej będzie o jedność. A jeśli nie wierzycie, pożyjecie i zobaczycie. Tym trudniej będzie o jedność. Bo te fałszywe owce będą robić wszystko, żeby podzielić stado, rozbić stado, żeby poróżnić brata z bratem, siostrę z siostrą, wierzących między sobą. I będzie czas taki prawdopodobnie, że wierzący ludzie jak błędne owce będą się błąkać po pastwiskach, nie wiedząc, gdzie jest ich dom, gdzie jest ich owczarnia. Zwiedzenie. A tacy są najbardziej narażeni na drapieżne wilki. No bo są samotne. Dobrze. Przejdźmy może jeszcze dalej, bo już za chwilę musimy kończyć. Czy mamy w Nowym Testamencie jakiś przykład manifestowania się tego daru? Czy możemy powiedzieć, że tam się objawił dar rozpoznawania duchów? Czy mamy taki przykład? Oczywiście, ci, którzy czytają Biblię, wiedzą, że mamy taki przykład. Otwórzmy 16 rozdział Dziejów Apostolskich. 16 rozdział Dziejów Apostolskich i czytajmy trzy wiersze. 16, 17 i 18. 16, 17 i 18. Co więc tu czytamy? Czytamy tak, a gdyśmy szli na modlitwę, Paweł mówi o sobie i jednocześnie Łukasz, który pisał Dzieje Apostolskie, mówi tu także o sobie, bo mówi w odniesieniu także do siebie, nie gdy szli, tylko gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, jest od razu powiedziane, która miała ducha wieszczego, czyli wróżbiarskiego. Będziemy w swoim czasie o tym mówić. A która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. No jak myślicie, mówiła prawdę? Jeśli nie wierzycie, to otwórzcie list apostoła Pawła do Rzymian, pierwszy rozdział. On o sobie sam tak mówi. Pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa. A co ona mówiła? Że on jest sługą Bożym. Prawda? Więc mówiła prawdę czy nie? Powołany na apostoła, sługa Boga. Mówiła prawdę czy nie? Tak, ona powtarzała trochę w innej formie słowa apostoła Pawła, który sam o sobie świadczył, że jest powołany przez Boga i jest sługą Chrystusowym. A więc powtarzała jego słowa. Świadczyła, że są sługami Boga Najwyższego. I mało, gdyby powiedziała, uważajcie, bo oni was zwodzą, no to by wiadome było, nie byłoby żadnego problemu. Paweł natychmiast by rozeznał fałsz, zakłamanie. Ale kochani, co ona mówiła? Zwiastują wam drogę zbawienia. O! Nie jeden ewangelista by ją dzisiaj wziął za sekretarkę. Nie jeden ewangelista by ją postawił przed zborem, aby złożyła o nim świadectwo. Ta kobieta miała wewnętrzne poznanie, kim jestem i do czego mnie Bóg powołał. Pewnie ja bym tak zrobił. Ale no popatrzcie, co się dalej wydarzyło. W wierszu 18 czytamy, a to czyniła przez wiele dni, robiła im reklamę. Nie musieli płacić za plakaty, nie musieli rozdawać zaproszeń, ona to za nich robiła. O, jakżeż bym chciał, żeby wielu w zborze było takich, którzy będą propagować nabożeństwa w zborze Betel. Ona to robiła, a to czyniła przez wiele dni. Oj, Pawle, Pawle, nie rozumie ciebie. Tak, rozumie cię. Wreszcie Paweł znękany, albo inaczej zmęczony, albo inaczej utrudzony wewnętrznie, zwrócił się do Ducha i rzekł, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby z niej wyszedł. Pawle, no co ty mówisz? No jakżeż tak? Przecież ona mówi, że ty jesteś sługą Bożym. Przecież ona mówi, że ty głosisz Ewangelię i ty... Ale Paweł miał dar rozeznania duchów. Miał dar prorokowania, to prawda. Wiele jego listów to są proroctwa. Miał dar uzdrawiania, to prawda. Miał dar, jaki jeszcze, i tak dalej. No, właściwie to wszystkie dary miał. A wśród tych darów miał także dar rozeznawania, rozróżniania duchów. I w czym rzecz? On rozpoznał, że ta kobieta, ta dziewczyna mówi prawdę. Mówi prawdę, ale ta prawda pochodzi z fałszywego źródła. A tym fałszywym źródłem, które świadczyło o nim, o Pawle, był duch wieszczy. I dlatego Paweł się z nim kategorycznie rozprawił. Choć mówiła prawdę. Może gdyby miała Biblię, to by pokazała, tu jest tak napisane. Ale Paweł miał wewnętrzne rozeznanie ducha, że jest to duch kłamstwa, że jest to duch wieszczy, a więc duch okultyzmu. I w związku z tym dwa razy się nie... To znaczy, nie, inaczej, muszę się wycofać. Przez długi okres to czyniła. A więc Paweł, choć był z natury cholerykiem, porywczym, w tym wypadku był ostrożnym, żeby osądzić. Czy to widzicie? Nie wydawajmy osądu nie doświadczywszy. Bo można zrobić komuś krzywdę. Czytamy tu, że czyniła to przez wiele dni. Dlaczego Paweł nie zrobił tego w pierwszy dzień? Bo on prawdopodobnie chciał mieć wewnętrzne potwierdzenie, że to nie jest prawda, że to jest fałszywy duch. I drugiego dnia to nie zrobił, i trzeciego dnia to nie zrobił. Przez wiele dni doświadczał tego ducha. doświadczał to źródło, z którego ta kobieta, ta dziewczyna mówiła. Aż wreszcie Duch Święty być może, tak, Duch Święty przekonał go. To jest fałsz. Choć ona mówi prawdę, ale źródło, z którego to wytryska, jest fałszywe. I dlatego zgromił tego ducha. Widzicie, jak człowiek wierzący musi być ostrożny, żeby nie zostać zwiedziony? Widzicie? To nie przelewki. To nie przelewki. Tu chodzi o nasze życie, tu chodzi o naszą wieczność. I Paweł to rozumiał. On nie chciał odrzucić prawdy, ale też nie chciał pójść za fałszem. Dlatego przez wiele dni, choć cierpiał wewnętrznie, nie mógł się z tym pogodzić, doświadczał. Aż wreszcie powiedział dość, bo Bóg jest Bogiem pokoju. Bo Duch Święty zawsze przychodzi w pokoju. A jeśli to powodowało wewnętrzne wzburzenie Pawła, nie chodzi tu o jego ja, które być może zostało podrażnione, ale jeśli to burzyło jego pokój Boży w sercu, to Paweł doszedł do wniosku, że to nie jest od Ducha Bożego. I w związku z tym zgromił tego ducha. I w związku z tym uwolnił tę dzieweczkę. Ja wiem, czy dobrze zrobił. Oczywiście w cudzysłowie to mówię, co w tej chwili mówię. Bo w związku z tym, że to zrobił, napytał sobie kłopotu. Jak to my mówimy na Śląsku. Napytał sobie kłopotu. Mógł powiedzieć, dla świętego spokoju nie będę nic robił. Iluż ludzi tak mówi? Dla świętego spokoju, żeby się nie narazić ludziom. Wolę zrezygnować z prawdy, żeby się tylko ludziom nie narazić. Ale czy to jest święty spokój? W cudzysłowie święty to jest spokój z rodem z piekła. To jest rodem z piekła pokój. Paweł zgromił tego ducha, ale się naraził. No, potem go za to czekało więzienie. Nie myśl, że jeśli będziesz chciał stanąć po stronie prawdy, że ludzie cię będą rozumieć. Nie myśl, nie spodziewaj się. Raczej spodziewaj się, że będziesz musiał wziąć krzyż, który Jezus niósł, i iść. Ale Jezus powiedział, kto idzie za mną, ale nie bierze krzyża swojego. A ten krzyż to sprzeciw, to nienawiść, to odrzucenie. Ale kto nie bierze krzyża swojego, mówi Jezus, nie jest mnie godny. Może ci okna powybijają? Może cię z pracy zwolnią? No jeszcze może coś zrobią, ale by iść za Jezusem, trzeba wziąć na siebie swój krzyż. Nie można iść na kompromisy. Na niby chrześcijanin nic nie jest warty. Letni chrześcijanin będzie wypluty z ust Jezusa Chrystusa. Niech nas Bóg błogosławi, niech nam da światło. Będziemy dalej kontynuować tę myśl, bo bracia i siostry, weszliśmy w bardzo ważną dziedzinę świata duchów. Musimy poznać, w jaki sposób te moce ciemności, duchy ciemności działają, aby zwieść wierzących ludzi.